Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej wspólnie z Forum Ekonomicznym i Szkołą Górnoochronną w Warszawie, w której rozmawiamy na najważniejsze tematy dotyczące biznesu, gospodarki. Tak się stało, że od lat tym bardzo ważnym tematem jest kwestia ochrony środowiska, innowacji środowiskowych, dlatego z wielką przyjemnością witam nasze dzisiejsze rozmówczynie. Witam panią Marię Andrzejewską, dyrektor generalną Centrum Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Środowiska, UNEP GRID.
Dobry.
I witam serdecznie panią profesor Halinę Brdulak z Katedry Zarządzania Międzynarodowego SGH, a jednocześnie przewodniczącą Komisji Rektorskiej do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Dzień dobry.
Pani dyrektor, chciałbym na początku zapytać, bo jeżeli mówimy UNEP GRID, to być może nie każdy się miał styczność spotkać z tym skrótem. Co ta organizacja robi i dlaczego się powinniśmy nią znacznie bardziej zainteresować, nawet jeżeli do tej pory z jakiegoś powodu gdzieś działalność tej instytucji nam umykała?
Bardzo dziękuję za to pytanie. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do dzisiejszego spotkania. Tak, ja myślę, że cieszę się, że mogę powiedzieć dwa słowa na temat naszej organizacji, ale przede wszystkim na temat agendy ONZ do spraw środowiska. To jest program Narodów Zjednoczonych do spraw środowiska. Program, który w przyszłym roku będzie obchodził już swoje 50-lecie. Utworzony został, powołany do życia w 1972 roku. I jest to agenda w zasadzie wiodąca, czy no najważniejsza agenda ONZ-owska, odpowiedzialna za badania i działania, których głównym celem przez lata były sprawy związane ze środowiskiem. Natomiast no w tej chwili oczywiście już ta tematyka jest zdecydowanie jakby bardziej kompleksowo traktowana, dotyka również zdrowia i ludzi i sposobu, w jaki sposób, znaczy zapewnienia właściwego funkcjonowania i właściwych warunków do życia, ale też dotyka kwestii humanitarnych również, dotyka praw człowieka do życia w zdrowym środowisku, w zdrowym, czystym, zrównoważonym środowisku. I myślę, że to jest agenda, która też coraz częściej zaczyna być dostrzegana. IPCC jest akurat programem, który jest utworzony, jest bezpośrednio związany z programem Narodów Zjednoczonych do spraw środowiska. I to są działania, które są przede wszystkim działaniami eksperckimi i działaniami, które są w relacji bezpośrednio do rządów państw, ponieważ wszystkie rządy krajów, które są członkami czy współpracują z ONZ-em, są bezpośrednio zaangażowane też w Zgromadzenie Ogólne do Spraw Środowiska, które właśnie co mniej więcej 2-3 lata odbywa się pod auspicjami UNEP-u, czyli United Nations Environment Program, Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Środowiska. Nasza organizacja z kolei ma 30 lat. Została utworzona przez UNEP na mocy porozumienia pomiędzy UNEP-em a Ministerstwem Środowiska w Polsce. I od tych 30 lat realizujemy misję UNEP-u tutaj i w całym regionie.
Czyli organizacja wie bardzo dużo na temat tego, co się dzieje w zmianach środowiskowych, klimatycznych. To chciałbym, korzystając z okazji, że gości pani w SGH, zapytać, jaka jest naprawdę skala kryzysu klimatycznego.
O tej skali kryzysu klimatycznego no, rozmawia się ostatnio bardzo dużo. Konferencja klimatyczna w Glasgow, która zakończyła się dosłownie kilkanaście dni temu, i ilość też przekazu, która trafiała do mediów i generalnie docierała do świadomości osób zaangażowanych w tą tematykę, ale i nie tylko, no była ogromna i myślę, że też w pewnym sensie uświadomiła, że jesteśmy w bardzo trudnym momencie naszej historii, historii cywilizacji, ponieważ nasze oddziaływanie na środowisko, na planetę, zaczyna przekraczać pewne bariery, granice, po których już nie będzie odwrotu. I myślę, że tutaj najczęściej, no bo więc chciałabym tak najprościej powiedzieć, że w sumie bardzo często odwołujemy się do pewnych wartości konkretnych. Mówimy o stężeniu, o koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Mówimy o tym, że w czasach na początku ery przemysłowej było to na poziomie 280, dzisiaj nawet sprawdzałam, jest 417, dosłownie kilka dni temu było jeszcze 416, w trakcie konferencji klimatycznej było 416, więc to stężenie rośnie w sposób naprawdę bardzo szybki. Mówimy też o ilości ton dwutlenku węgla emitowanych do atmosfery. Mówi się przede wszystkim, mówimy o wzroście temperatury, o globalnym średnim wzroście temperatury, który teraz jest już na poziomie 1,18 stopnia Celsjusza. A jak według ostatniego raportu IPCC, który był opublikowany w sierpniu tego roku, wiemy, że przekroczenie poziomu 1,5 stopnia będzie już naprawdę, wejdziemy w absolutnie nieodwracalny ciąg zdarzeń, który będzie nie do zatrzymania. Myślę, że ja jestem geografem z wykształcenia, w związku z czym ja patrzę bardziej na to wszystko, co się dzieje jako przez pryzmat funkcjonowania systemu ziemskiego i przez pryzmat relacji, które są pomiędzy poszczególnymi jego elementami. I wiem, że jeżeli im więcej emitujemy dwutlenku węgla, im więcej spalamy, to zresztą sami wszyscy Państwo obserwujecie, że jeżeli sadza, czy ten pył wynikający z zanieczyszczenia osadza się na świeżym śniegu, ten śnieg szybciej topnieje. I to samo się dzieje z naszymi lodowcami, z lądolodami, więc jeżeli te zanieczyszczenia, których jest coraz więcej, coraz częściej dosięgają lądolodów, one, ich topnienie ulega przyspieszeniu. Poza tym zwielokrotniona ilość dwutlenku węgla w atmosferze sprawia, że ten dwutlenek węgla jest bardzo mocno pochłaniany przez oceany. I cudownie, że jest on pochłaniany, tylko że temperatura oceanu wzrasta przez to. To powoduje, że znowu lód szybciej topnieje, że jeżeli temperatura oceanu wzrasta, to znaczy, że prądy morskie mogą zostać zaburzone. A jeżeli prądy morskie zostaną zaburzone, tak jak na przykład Golfstrom, to znaczy, że klimat naszego regionu ulegnie drastycznym zmianom.
W jakiej perspektywie czasowej? Bo tutaj, gdy mówimy o tych zjawiskach, to one przez część odbiorców są traktowane na zasadzie takiej ewolucyjnej, że skoro się dzieje od iluś 10 lat, to w zasadzie nie muszę się jakoś bardzo mocno przejmować, no bo i tak ten proces jest taki, który się toczy, który w jakiś sposób od zawsze mi towarzyszy.
Nie, to się absolutnie nie zgodzę. To jest tak, że faktycznie dzieje się od powiedzmy, no, prawie 200 lat.
Też od kilkudziesięciu lat na powołane.
Tak, ale...
czy nie jest tak, że tak wejdę trochę w słowo, czy nie jest tak, że po prostu w momencie, kiedy przeszliśmy do rolnictwa, i kiedy uznaliśmy, że jednak no jest pewna taka podległość, że to nie jest tak, że jesteśmy częścią, ludzie, my, tego ekosystemu, ale jesteśmy no, ponad i mamy prawo do tego, żeby eksploatować te złoża naturalne, mamy prawo podporządkować sobie tę przyrodę, czy to nie jest właśnie ten moment, kiedy straciliśmy z oczu, że jesteśmy częścią ekosystemu, a nie jesteśmy czymś, kto, nie wiadomo kto, nadał takie prawa, żeby ten ekosystem sobie podporządkowywać.
No, staliśmy się panem świata. No
otóż i... można powiedzieć, wtedy chyba zaczęły się wyłaniać już w latach 70. No, takie nurty ekonomiczne, ekonomia wartości, mówimy o kapitalizmie inkluzywnym, a więc włączającym, ale ja jestem zachwycona, no, tutaj nawiążę trochę do konsumpcji. Ekonomią obważanka.
To pani profesor,
tak, ekonomia obważanka jest po prostu czymś, stworzyła to kobieta, zwizualizowała, no i cóż, powiedziała, słuchajcie, opamiętajcie się, ludzie. No i poszła z tym przekazem na forum ONZ-u, poszła do małych firm, sprawdziła, jak to działa w tych środowiskach, w Afryce, w tych małych państwach uboższych, no i okazało się, że no jest potwierdzenie, wzrost, na który żeśmy się tak nastawili mocno, że wszystko musi rosnąć, wszystko musi się monetyzować. No chwilę, zatrzymajmy się, pomyślmy, a co to oznacza z punktu widzenia możliwości funkcjonowania nas jako ludzi.
Pani profesor mówi o pewnych mechanizmach, które do tego doprowadzają, ale też chciałbym panią profesor dopytać o tą skalę kryzysu klimatycznego z tej perspektywy ekonomicznej i gospodarczej. Bo tutaj ten wymiar, który nakreśliła pani dyrektor, on rzeczywiście mocno przemawia, nawet dla takich, którzy zastanawiali się, czy to rzeczywiście będzie ich dotyczyć, czy nie. Natomiast jeszcze mamy tę perspektywę gospodarczą, ekonomiczną. I gdybym mógł prosić panią profesor o krótki komentarz odnośnie skali kryzysu klimatycznego w tym wymiarze.
No tak, są trzy scenariusze. Scenariusz numer jeden. Nie robimy nic, czyli zostawiamy tak, jak jest, a nie zmieniamy naszych celów jako państwo, nie bierzemy odpowiedzialności za to. No myślę, że tak 20-30 lat i po wszystkim. Czyli, że ta perspektywa już będzie nie do odwrócenia. Scenariusz numer dwa. A kiedy no, jednak przyjmujemy cele, które zostały ustalone w Glasgow, a również w 2022 roku mówimy, że te cele no, zmienimy w tym sensie, że one będą bardziej restrykcyjne. No i tutaj część firm już wyszła naprzeciw takiemu zobowiązaniu, no, w swoich strategiach pokazując, że chcą w 2030 roku już osiągnąć neutralność ekonomiczną. Z tą neutralnością to tak chyba jeszcze podyskutujemy tutaj.
Ekonomiczną.
Proszę, klimatyczną, tak, neutralność klimatyczną. O tym będziemy chyba jeszcze dyskutować, bo co to znaczy ta neutralność klimatyczna. No i jest scenariusz numer trzy. Świadomie zmieniamy strategię działania na poziomie państw, na poziomie przedsiębiorstw, na poziomie korporacji, no i na poziomie nas samych. Ludzi.
To chciałem panią dyrektor zapytać, jakie mamy możliwości działania w ramach tych scenariuszy. Raczej drugiego i trzeciego. Pierwszy odrzućmy, bo te konsekwencje, które pokazaliśmy, myślę, że nakazują nam go odrzucić.
To ja może jeszcze odniosę się do tego, co pani profesor powiedziała przed chwilą, bo faktycznie ten wymiar ekonomiczny kryzysu klimatycznego, bo te scenariusze, których pani profesor wskazała, to już są jak gdyby no, możliwości i też w pewnym sensie droga do kierunki działania. Natomiast faktycznie wymiar ekonomiczny kryzysu jest ogromny. I tu nawet patrząc chociażby przez pryzmat czy przez na szacunki kosztów, które dotyczą samych katastrof klimatycznych, wywołanych zmianami klimatycznymi, tych katastrof typu, nie wiem, huragan, zniszczenia wywołane powodziami, nawalnym deszczem i tak dalej. Ostatnio czytałam takie statystyki, które mówiły o tym, że w Stanach Zjednoczonych w tym roku odnotowano już 18 tego typu katastrof, których same koszty takie czysto materialne są szacowane na ponad 100 miliardów dolarów. I to jest tylko i wyłącznie koszty materialne, niektórymi, w których się nie uwzględnia chociażby utraty bioróżnorodności i wartości związanych z utratą bioróżnorodności, czy wartości, czy kosztów związanych z, nie wiem, chociażby ze zdrowiem człowieka, leczeniem i tak dalej. Więc same materialne są na ogromnym poziomie, a katastrofy, liczba tych katastrof rośnie z roku na rok i tak jak mówię, już w tej chwili w tej pierwszej połowie roku, no powiedzmy 8 miesiącach było ich około 18, a na przykład w roku 1980 mniej więcej odnotowano 4-5. Więc tu w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu lat jednak drastycznie przyjmuje się, że średnia zaczyna być bliska 20 w tych ostatnich latach. Więc tutaj ten wymiar ekonomiczny jest naprawdę bardzo ważny i tutaj oczywiście jest kwestia, pan zapytał o to, jaka jest perspektywa, jeżeli chodzi o lata. No, pewnie jeżeli się mówi o 2100 roku, to wydaje się, że to jest tak odległa perspektywa, że to naprawdę nas nie dotyczy.
No, być może przed tym okresem, kiedy
być może nas zapadnie. Tutaj siedzących to nie dotyczy, ale myślę, że dotyczy jednak nasze dzieci i nasze dzieci i tak dalej, kolejne pokolenia, ale nawet no, nie należy patrzeć przez pryzmat tutaj jakby naszych najbliższych rodzin, tylko generalnie społeczności, które żyją na przykład w takich miejscach jak małe wyspy. Te wyspy, które mogą być totalnie zalane, po prostu zniknąć z powierzchni ziemi, no bo po prostu zostaną zalane oceanem. Jeżeli wzrost temperatury i my nie zatrzymamy, czyli nie wprowadzimy jednego z tych scenariuszy, o których mówiła pani profesor, to tak naprawdę też znowu według najnowszych badań, które są prowadzone przez NASA, wiadomo, że w roku, w połowie mniej więcej tego przewiduje się, że w połowie XXI wieku, w okresie letnim, może totalnie zniknąć lód arktyczny. Więc co to oznacza? To oznacza, że to, co w tej chwili jest lodem, po prostu sprawi, że podniesie się na tyle poziom oceanów, że te społeczności znikną. To będzie dotykało wszystkich innych społeczności, które żyją w trudnych warunkach, gdzie będą susze, gdzie będą, nie wiem, no, nie będą mogli funkcjonować tak, jak funkcjonują. Więc to są czasami, nie musimy myśleć tylko o 2100 roku, możemy pomyśleć również i o tych latach, w których jednak my się pewnie odnajdziemy. I
to jest... Ja proponuję, żebyśmy myśleli o roku 2022.
No właśnie, to chciałem zapytać, co możemy zrobić, niekoniecznie w takiej szerokiej, dalszej perspektywie czasowej, no bo to zawsze może zachęcać do tego, żeby odłożyć działanie na późniejszy czas, ale co możemy zrobić w tej krótszej perspektywie, nawet tego przyszłego roku, o którym pani profesor powiedziała, i na ile te działania przełożą się na zmianę tego negatywnego scenariusza, i też z drugiej strony, jakie są konsekwencje ekonomiczne, bo to też wymaga poniesienia pewnych kosztów, pewnych nakładów. Pytanie, kto powinien i w jaki sposób to egzekwować. Pani profesor, to tutaj pani profesor.
Ja bym zachęciła, jeśli pani dyrektor się zgodzi, żebyśmy przeszli na taki scenariusz pod tytułem miasta. Czyli żebyśmy pomyśleli o tej kategorii. Te miasta w tej chwili skupiają 60% społeczeństwa, w niektórych w Europie już nawet 70% i w zasadzie liczebność rośnie. No w miastach jak w soczewce skupiają się różnego rodzaju problemy. Miasta doświadczają nawałnic, są takim miejscem ciepła, widać to zresztą na mapie. Ostatnio też wyczytałam, że i to już nie dotyczy tylko miasta, ale jakoś odczuwam to emocjonalnie bardzo silnie, że rocznie produkujemy 260 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych i tylko 16% jest poddawana recyklingowi. No i ja się zastanawiam, no nie wiem, no przyznaję, że dzisiaj tak mam ze sobą takie torebki z materiału, które zawsze noszę. Staram się tych plastikowych nie używać. Natomiast przyznam, że w mieszkaniu miałam jakieś plastikowe rzeczy, które jak wzięłam, to rozpadły mi się w ręku i stworzyło się takie tysiące mikroelemencików, które no, nawet nie byłam w stanie sprzątnąć. To było straszne, bo wyobrażam sobie, jak my, jako mieszkańcy miasta, gdzie tutaj skupia się przemysł, gospodarka, wdychamy te mikroelementy. I teraz na rok 2022, co jesteśmy w stanie zrobić? No możemy zastanowić się nad sposobem adaptacji, na przykład zwężanie, rozmawialiśmy ostatnio o zwężaniu Alei Jerozolimskich, Warszawa. Mówimy o Warszawie. Czy to ma sens? Mamy samochody, nie możemy jeździć po tych ulicach, bo one są węższe. Tam się buduje jakieś zielone przestrzenie. Więc co ja jako obywatel mam, no, mam prawo jechać tym samochodem i przejeżdżać do miejsca docelowego? Albo mówię, no ja ten samochód zostawiam, bo jestem odpowiedzialny społecznie, ale jestem również, rozumiem, co znaczy ta świadomość ekologiczna. Zostawiam samochód, wsiadam do tramwaju, do metra, jadę środkiem publicznym, wysiadam w centrum, patrzę, pełno zieleni, ławki, mogę się spotkać z sąsiadem i porozmawiać. Ja tak sobie wyobrażam, mój dobrostan to jest relacje, budowanie, możliwy czas na to, żeby się spotkać z drugą osobą. A co ciekawe, dzisiaj rano byłam na spotkaniu, które dotyczyło edukacji przy drugiej kawie i dowiedziałam się, że my jako ludzie mamy oczywiście takie dwa płaty mózgowe, które się rozwijają do 26 roku życia. I dzięki właśnie rozwojowi tych płatów mózgowych tworzą się połączenia, które są odpowiedzialne za wrażliwość i empatię. I jeśli nie widzimy twarzy drugiej osoby, to jest no, zagrożenie, że ani wrażliwość, ani ta empatia się nie wykształcą. a my chcemy kształtować liderów przyszłości.
No dobrze, empatycznych. W działaniu pani profesor, to co proponuję, to jest pewna taka świadomość indywidualna, że ja będę w stanie pewne wyrzeczenia nawet ponieść na rzecz przyszłości i działanie, które pani proponuje, związane jest z tą świadomością, że zwiększymy świadomość i że pojedyncze jednostki będą racjonalnie w swoich decyzjach dbały o przyszłość, która za ileś 10 lat ma się wydarzyć. Mhm. Czy to jest
czy racjonalnie? Przyznaję, że mnie jest nurt ekonomii behawioralnej bliższy. Czyli uznaję, że jesteśmy bardziej emocjonalni niż racjonalni. To znaczy werbalnie mówimy, że będziemy robić to i to, a później no jakoś tak się zdarzy, że robimy co innego.
Tak, pani tak dyrektor, jest. Co do tej kafeterii działań możemy dodać?
Tak,
jeszcze.
Bo tutaj pani profesor bardzo słusznie wspomniała, czy odniosła się do miast, które tak naprawdę jak w soczewce tam się skupiają wszystkie problemy. I możliwości też działania, bo miasta bardzo często w tej chwili się mówi o adaptacji do zmian klimatu, no ale oczywiście musimy mówić o mitigacji, o robieniu, wykonywaniu wszystkich działań, które będą zmniejszały emisje i zmniejszały nasze oddziaływanie. I myślę, że tutaj każdy z nas, bo to w zasadzie każdy podmiot ma inną paletę możliwości. Co innego możemy my jako mieszkańcy, czy po prostu zwykli obywatele, co innego może zrobić wielki przedsiębiorca, co innego może zrobić Bill Gates, a co innego może zrobić, nie wiem, drobny wytwórca tutaj, czy osoba prowadząca sklep gdzieś w okolicy. Więc jakby każdy ma inne możliwości działania, natomiast generalnie jakby wszyscy wiemy, że właśnie to, co jeżeli rozmawiamy o miastach, czy też sam COP26, też proszę, chyba nie wspominaliśmy o tym, ale jednak COP26 był tak uporządkowany, że właściwie codziennie był jakiś inny temat wiodący. Mówiło się o efektywności energetycznej, mówiło się o zużyciu zasobów, mówiło się o odpadach, mówiło się o transporcie, czyli o mobilności i tak dalej. Więc jeżeli byśmy spojrzeli tak na te możliwości, na scenariusz, na to, co możemy zmienić przez pryzmat możliwości od firmy, biznesu.
Tak, tak, z tej perspektywy.
To oczywiście poczynając od samych prostych działań dotyczących efektywności energetycznej, zmian dokonania po prostu w infrastrukturze samego budynku czy przestrzeni zakładu przemysłowego, którym dany przedsiębiorca zarządza, związany z efektywnością energetyczną czy z zużyciem wody, no bo tutaj też wchodzimy w te wszystkie elementy, zużycie, zmniejszenie i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych. I naszym podstawowym zasobem naturalnym, bez którego nie będziemy w stanie przetrwać, jest woda. Woda jest kluczowa do funkcjonowania. My spożywamy i użytkujemy ją w sposób absolutnie no, nieprzemyślany. I też dlatego w miastach mówimy, często odwołujemy się do tematu zabetonowania, myśląc przede wszystkim o tym, że to zwiększa temperaturę w obszarze miasta. Natomiast beton w mieście również sprawia do tego, że woda, która chociażby no, czyli spada z góry, no, to nie wsiąka w ziemię, tylko zostaje odprowadzona kanalizacją bezpośrednio do, no, poprzez oczyszczalnię, bezpośrednio do rzeki. Cudownie, że wpada do tej rzeki, ale nam jest potrzebne zatrzymywanie wody i bardzo takie racjonalne też wykorzystanie, czy chociażby korzystanie z deszczówki, czy zatrzymywanie deszczówki, nie odprowadzanie jej kanalizacją właśnie znowu gdzieś daleko, tylko zatrzymywanie, więc wszelkie takie działania, które wydają się drobne, ale tak naprawdę mogą sporo zmienić też w tym ekosystemie otaczającym określony zakład. Znaczy, oczywiście myśląc o tej większej skali, to zdecydowanie wprowadzanie wszelkich innowacji technologicznych, które sprawią, że przedsiębiorcy będą przechodzili, czyli będzie zwiększało się wykorzystanie energetyki odnawialnej. A więc czy instalacje paneli fotowoltaicznych, czy też jeżeli można korzystać z zielonej energii, chociażby kupując zieloną energię, to też jest bardzo ważne, żeby wpływać również wtedy na inwestorów, którzy przekazują, czyli na to zielone inwestowanie, bo tutaj też dochodzimy w pewnym momencie do kapitału, a więc do zasad, które kierują udostępnianiem kapitału, żeby i to też jest temat bardzo w tej chwili już ważny.
O tym też już kilka razy rozmawialiśmy, to jest bardzo ważny obszar.
To bardzo się cieszę. No, zielone inwestycje, znaczy w ogóle podejście do tego, żeby blokować dostęp do kapitału dla tych inwestycji, które mają jednak negatywny wpływ nie
czyli
tylko na środowisko,
ale na zdrowie. Czyli to jest taki ekonomiczny, bo nawet jak o tym nie myślę, to nie będę miał źródeł finansowania w biznesie, jeżeli nie poddam się pewnym działaniom, które są konieczne z perspektywy takiej długoterminowej.
Tak, i myślę, że właśnie to, co powiedziała pani profesor, chociaż myślę, że o tych odpadach plastikowych, to tam chyba nie miliony, tylko bardziej w miliardy wchodzimy, bo to jest inny pułap, jeżeli chodzi o produkcję
odpadów.
Taką roczną i przetwarzanie. Ja wiem, że jeżeli w przypadku na przykład odpadów tych elektronicznych, elektronicznych, to też recykling jest na poziomie niecałego 18%, a produkcja rocznie jest na poziomie 50 chyba miliardów. I tak naprawdę tutaj też dla Państwa jako uczelni bardzo ważnym tematem jest przechodzenie na cyfrowe technologie. Bo myślę, że też wszyscy sobie zaczynamy coraz bardziej uświadamiać, że transfer danych jest coraz, do których chcemy, żeby był coraz lepszy i coraz szybszy i żebyśmy mieli dostęp do coraz większej ilości zasobów, to znaczy, że tych serwerów i też czyli zapotrzebowanie na technologię w tym obszarze się ogromnie wzrasta, a jednocześnie to się wiąże ze wzrostem zapotrzebowania na energię, z zapotrzebowaniem na klimatyzację i tak dalej. Więc myślę, że każdy biznes poza pierwszym podejściem, czyli zmianą modeli biznesowych i też próbą przemyślenia, w jaki sposób mój biznes odnajdzie się w tych zmianach, które nastąpią w związku z kryzysem klimatycznym. Bo jeżeli ktoś jest producentem, czyli ma hodowlę trzody chlewnej, taką typową hodowlę takiej farmie gospodarskiej,
tak,
nie wiem, czy hodowla bydła, to biorąc pod uwagę obecne trendy, kiedy mówi się i o tym, o dobrostanie zwierząt, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, coraz więcej osób przechodzi też na wegetarianizm, zmniejsza się spożycie, więc myślę, że to też jest jak gdyby sygnał, tak po prostu podejrzewam, że każdy taki hodowca powinien się zastanowić, muszę pomyśleć perspektywicznie o tym, jak mój biznes musi się zmienić.
Bo ta refleksja może być trochę utrudniona, bo jeżeli popatrzymy, to tutaj pewne działania, które podejmujemy, one są na różnym poziomie dojrzałości w różnych krajach, w różnych obszarach geograficznych. Mamy Europę, mamy Chiny, mamy Indie, mamy Stany Zjednoczone, gdzie to zaangażowanie w inicjatywy na rzecz zmiany klimatu jest na różnym poziomie. Czy dostrzega pani profesor te różnice i co można zrobić, żeby te różnice zmniejszyć? Bo czasami to też jest taki element, że skoro ja miałbym ponosić koszty, no to w ogólnym rozrachunku będę stratny, no bo poddam się czemuś, a jeżeli inni się temu nie poddadzą, no to na zasadzie gapowicza będą korzystać, a ja będę stratny i być może w ogóle nie będzie mnie w biznesie, żeby skutecznie działać.
A ja jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to chciałam się odnieść właśnie do tego procesu cyfryzacji nieustannego, bo jest to wymóg chwili, ale z drugiej strony jakiś ślad węglowy pozostawia ta cyfryzacja. Ile śladu węglowego te serwery, które przetwarzają te dane, zostawiają. Więc zwykle są jakby dwa aspekty, które warto popatrzeć na nie z dwóch stron. Z jednej strony mówimy o jakimś trendzie, ale no musimy się zastanowić, na ile jest to rzeczywisty trend ekologiczny.
Pozwalają to dokładnie wycenić. No
tak.
Bo nawet jeżeli mamy samochody elektryczne, czy jakieś inne nowe technologie.
Że nie mamy w całym łańcuchu możliwości w tej chwili, czyli nie mamy takich mierników, które pozwalają dobrze wycenić wartość i nie tę wartość, którą no, takim przykładem jest PKB, prawda? Jest to naprawdę coraz bardziej niedoskonały wskaźnik. Coraz bardziej sobie z tego zdajemy sprawę. Ponieważ nie ujmuje wiele prac, które są realizowane w gospodarstwie. Ale wracając do pytania, czy mamy szansę wpłynąć? No niestety, solidarność albo stety, solidarność i współpraca. Odpowiedzialność nie tylko za siebie, nie tylko ego, ale również spojrzenie na to, że mam wpływ na całe środowisko. Ale żebym mógł podjąć takie działania, to muszę zacząć od zmiany sposobu wyceny tych działań. Czyli ten sposób wyceny, który bazuje na monetyzacji wszystkiego, no nie jest doskonały, bo monetyzuje się tylko pewien obszar działania, nie patrząc na efekty środowiskowe, na efekty ekologiczne. Ja jako, można powiedzieć, logistyczka, czyli też fanka lean management, czyli takiego podejścia i takiej filozofii, no, wiem, że trzeba patrzeć na całość, trzeba patrzeć długookresowo, trzeba patrzeć na wpływ, czyli trzeba włączać, żeby wspólnie działać, czyli te wszystkie postawy, zachowania, odpowiedzialność, to nie jest tylko na szczeblu rządu, ale właśnie na tych te spotkania, które się odbywają chociażby w Glasgow, no mają pokazać, że jest pewna wspólnota interesów.
A tutaj jest pytanie o Glasgow, nie uciekniemy, publiczność bardzo mocno o to dopytuje, czy Glasgow to krok do przodu, czy może podjęte zobowiązania mogą pomóc w walce ze zmianami klimatu? I tu inna z osób z publiczności zaznacza, że od 2010 roku emisje nie spadły, przeciwnie wzrosły. Czy podjęte zobowiązania są w stanie te zmiany zatrzymać? Mhm. Bo takich konferencji mieliśmy już ileś. No i dla osób, które sceptycznie do tego podchodzą, to zawsze jest też taki argument, że to niewiele daje. Jak możemy im odpowiedzieć?
No jakoś pani trzeba, dyrektor, trzeba właśnie, może też wspólnie możemy odpowiedzieć, prawda? Znaczy, pani dyrektor.
Oczywiście generalnie wszystkie oceny Glasgow są takie dosyć, bym powiedziała, wyważone. Nikt nie powiedział, że jest to totalna porażka i fiasko. Większość osób mówi o tym, że jest to krok do przodu i tak naprawdę ja wiem, jak bardzo trudno prowadzi się negocjacje na takich wśród 197 krajów. Pamiętam, ponieważ uczestniczyłam przynajmniej dwukrotnie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ-u do spraw środowiska, to wiem, jak bardzo każdy kraj chce przeforsować swoje własne interesy i jak trudno jest znaleźć kompromis, który pozwoli wprowadzić takie zapisy do rezolucji, które będą satysfakcjonowały wszystkie kraje. I tak jak się stało w Glasgow, kiedy w ostatnim momencie Indie, chociaż Indie nie reprezentowały, nie mówiły tylko za siebie, tylko reprezentowały grupę państw, zmieniły ten zapis w ustaleniach, zmieniając odejście od węgla na zmniejszenie bodajże phase out. To świadczy też o tym, jak bardzo mocno każdy pilnuje swojego interesu i jak trudno jest znaleźć i pochylić się nad tym takim interesem wspólnym. I to jest niestety ułomność tego typu konferencji, tego typu zgromadzeń, ale z drugiej strony wypracowujemy pewien kierunek dla całego, czyli w globalnym takim poziomie. Natomiast wydaje mi się, że jednak każda z tych konferencji jest jakimś krokiem do przodu. Oczywiście, jeżeli byśmy patrzyli z perspektywy właśnie tych państw wyspiarskich Pacyfiku, które tak naprawdę mają przed sobą dosłownie kilkadziesiąt lat, jeżeli chociażby te postanowienia nie zostaną wprowadzone, a te postanowienia i tak wiemy, że są niewystarczające do powstrzymania wzrostu temperatury na poziomie 1,5 stopnia. I co gorsza...
Czyli też wiemy, że nie będzie to wprowadzone.
Że nie będzie, że ta zmiana będzie postępowała, że nie zostanie zatrzymana, bo w tej chwili nie ma jeszcze, pomimo deklaracji, znaczy są deklaracje, które mimo wszystko nie dają możliwości zatrzymania tego na poziomie wzrostu 1,5 stopnia, a jednak te deklaracje i tak nie wiadomo, czy
nie
zostaną dotrzymane.
No,
nie możemy zakładać, że nie zostaną spełnione, ale nie wiemy, czy zostaną spełnione. To jest jakby jeden aspekt. Może oddam głos pani profesor, ja sobie później czy coś dopowiem.
No właśnie. Ja przyznaję, że tego typu spotkania raczej traktuję nie jako sukces czy też porażkę, tylko że po pierwsze udało się spotkać, udało się porozmawiać, przedstawić swoje punkty widzenia. Natomiast jeśli każdy z tych krajów nie zabierze się do pracy i nie stworzy odpowiednie regulacje też, które wspomagają dochodzenie do tych ograniczeń, to naprawdę nic się nie zdarzy. Bo tak jak mówię, my jesteśmy jako osoby werbalnie racjonalni, chcemy dojść do jakiegoś porozumienia, konsensusu, zresztą negocjacje na takich szczeblach rządzą się swoimi prawami, natomiast potem wracamy do siebie, Są sektory, które są bardzo silnie reprezentowane, na przykład w Unii Europejskiej przemysł motoryzacyjny. Ostatnio ukazał się raport na temat zielonej kolei, a ja sprawdzałam wskaźniki, ile transport samochodowy przewiózł, ile ciężarówki przewiozły ostatnio, czy ten udział zmalał na rzecz kolei. No wzrósł. Więc są regulacje, mamy pewne rozwiązania, ale później jest kwestia wdrażania i odpowiedzialności.
To też takiej perspektywy kierowania się interesem lokalnym, interesem, która może stać w sprzeczności z tym interesem globalnym.
Ja bym chciała powiedzieć, że PKB jest złym wskaźnikiem.
Tak, to już było mówione, więc jeszcze będziemy szukać alternatyw i takich dokładnych miar, żeby móc też pokazywać pewne efekty. Zbliżamy się do końca, nie wyczerpawszy tematu. Tradycją czwartkowego forum, bo nie sposób było w tak krótkim czasie nawet do wszystkich wątków nawiązać, ale jeszcze będzie pewna szansa, bo tradycją czwartkowego forum jest pula pytań wzajemnych. Poproszę panią dyrektor o pytanie do pani profesor i później w rewanżu panią profesor o pytanie do pani dyrektor, z zastrzeżeniem, żeby to było krótko, maksymalnie minuta na pytanie i odpowiedź.
Nie byłam przygotowana, pani profesor, na taki rozwój wypadków. Ale no właśnie, ponieważ no spotykamy się tutaj i też dzisiaj uroczyście podpisaliśmy porozumienie o współpracy pomiędzy naszymi instytucjami, więc tak się zastanawiam, co z pani perspektywy moglibyśmy dzięki tej współpracy zrobić, w jaki sposób my moglibyśmy wpłynąć, wesprzeć zmianę, która musi się dokonać.
Mhm. Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja jako badaczka od razu przychodzi mi do głowy wspólne badanie, ale takie włączające, czyli do tych badań by włączyła również osoby z naszego klubu partnerów, pokazując, że oni mogą uczestniczyć. Może my byśmy zaprogramowały to badanie, natomiast skorzystalibyśmy z doświadczenia naszych partnerów i byśmy poprosili, żeby ich pracownicy też jakby odnieśli się do tego badania i to będzie bardzo interesujące, myślę. Natomiast w zasadzie zastanawiam się, i to jest takie pytanie tutaj do pani dyrektor, a właśnie dalszy ciąg pytania o współpracę. Co jeszcze moglibyśmy zrobić wspólnie w kontekście tego, że zostało to porozumienie podpisane? Spotykamy się na różnych forach z panią dyrektor i myślę, że mamy taką podobną świadomość dotyczącą kryzysu klimatycznego i tego, co się dzieje. Co jeszcze mogłybyśmy zrobić my na rzecz właśnie budowania postaw, świadomości, no i zapoczątkowania zmiany, bo zmiana zaczyna się od nas samych.
Tak, dla mnie to jest niezwykle ważny dzień dzisiejszy, podjęcie współpracy z ogromną uczelnią i z najlepszą uczelnią ekonomiczną. I po pierwsze chciałabym bardzo, żeby badania i myśl ekspercka, którą Państwo posiadacie, żebyśmy mogli ją wykorzystać i wdrożyć w badaniach na poziomie UNEP-u. Bo to jest bardzo ważne, żeby pokazywać też ośrodki nasze, naprawdę bardzo dobre, które mogą się pochwalić i żeby włączać też te projekty o charakterze globalnym. To jest bardzo ważne. Natomiast tutaj w naszym krajowym czy też regionalnym działaniu, to myślę, że przede wszystkim oczywiście dotarcie, ta edukacja, możliwość wykorzystania państwa nie tylko forum studentów, z którym współpracujecie w tej chwili, ale również absolwentów i wszystkich studentów podyplomowych i możliwość jak gdyby docierania, podnoszenia świadomości, wpływania na zmianę postawy po to, żeby uświadamiania możliwości i przede wszystkim też uświadamiania korzyści, bo my mówimy dzisiaj bardzo dużo o kosztach tak naprawdę, a nie w ogóle nie mieliśmy chwili na to, żeby porozmawiać o tym, jakie korzyści płyną ze zmiany sposobu funkcjonowania bezpośrednio dla nas i bezpośrednio też dla biznesu, bo jest dosyć sporo przykładów właśnie biznesów, które tak naprawdę się rozwijają dzięki temu, że w odpowiednim momencie przeanalizowały swój sposób funkcjonowania i zmieniają ten sposób funkcjonowania i dzięki temu się dobrze odnajdują.
Na spotkanie zostawić. Bardzo dziękuję naszym gościom, a były nimi pani Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP GRID.
Dziękuję.
Pani profesor Halina Brodulak, SGH, Katedra Zarządzania Międzynarodowego.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Bartosz Majewski. Program realizowali Maciej Górski, Paweł Gołębiewski. Zapraszam za tydzień. Naszym gościem będzie Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, z którym porozmawiamy na temat wyzwań stojących przed motoryzacją. Być może częściowo nawiązując też do wątków, które tutaj w dzisiejszej dyskusji wybrzmiały. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Do widzenia.